Jednym z rezultatów wpływu psychologii zarówno w społeczeństwie świeckim, jak i w Kościele jest położenie nacisku na ludzkie ego. Słyszymy to nie tylko od psychologów działających w świecie, lecz również od tzw. chrześcijańskich psychologów. Pomimo nauczania Jezusa, że należy zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go, żeby być Jego uczniem. Mówi się nam, że powinniśmy cenić, kochać i akceptować siebie samych, bo jest to wielka potrzeba w świecie i Kościele, które są zarażone epidemią egocentryzmu. Dlatego musimy jakoś skorygować brak poczucia własnej wartości i miłości własnej. Usłyszycie to z najznamienitszych kazalnic w Ameryce. To nie jest biblijne i tym się właśnie zajmiemy. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, przeczytamy od wersetu 26. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Gdy myślimy o obrazie, przypomina się nam lustro. Lustro istnieje w jednym i tylko jednym celu. Jest nim odbijanie rzeczywistości innej niż ono samo. Zgadza się? Co byście pomyśleli o lustrze próbującym rozwinąć dobre odbicie samego siebie? Nie bardzo nam to pasuje, prawda? Co robi człowiek rozwijający dobry obraz samego siebie? Przecież został stworzony na obraz Boga. Jeśli coś nie jest w porządku z obrazem widocznym w lustrze, to należy zmienić położenie lustra w taki sposób, żeby właściwie odzwierciedlało obraz osoby, która przed nim stoi, prawda? Tymczasem zamiast tego próbujemy koncentrować się na sobie samych i chcemy pojąć cały obraz. Wszystko, o czym mówimy w tej serii wykładów, sprowadza się do szatańskiej próby odwrócenia nas od Boga ku nam samym, od prawdziwej wiary ku jakiejś innej mocy, jakiejś sile umysłu, czemuś, co jest substytutem prawdziwego Boga. I ostatecznie szatan chce nam wmówić, że jesteśmy małymi bogami, abyśmy zaczęli uwielbiać siebie samych. Tematem niniejszego wykładu jest egocentryzm. Egocentryzm jest czymś nowym w Kościele. Jeszcze kilka lat temu nie był znany i rozmawiamy o nim od niedawna. Wszedł do Kościoła za pośrednictwem psychologii, o której mówiliśmy podczas ostatniego wykładu. Pozwólcie, że powiem kilka słów o psychologii, zanim przejdziemy dalej. Cytuję Berniego Zilbergelda, psychologa klinicznego, który napisał książkę Ameryka się kurczy, mity zmian psychologicznych. Ma się takie wrażenie, że to są eksperci i wiecie, że w przypadku problemów z samochodem jedziemy do specjalisty, a przynajmniej do kogoś, kto okaże się specjalistą. Ludzie często mówią, że jeśli mamy problemy ze zdrowiem, to idziemy do lekarza medycyny. Więc dlaczego nie pójść do psychologa, gdy mamy problemy psychiczne lub emocjonalne? Mówiliśmy już, że nie ma czegoś takiego jak choroba umysłowa. Umysł nie choruje. Mózg może zostać uszkodzony, równowaga chemiczna może zostać zachwiana, mogą nastąpić problemy z odpowiednią dietą. Lecz umysł ma naturę duchową i dlatego nie może zachorować tak jak ciało. Mogą wystąpić problemy moralne lub duchowe. Ludzie mówią, że w razie problemów emocjonalnych chodzą po poradę do psychologów, bo oni są specjalistami, są zawodowcami. Cóż, poczytajmy nieco na ich temat. Dr Zylberger spędził 15 lat na badaniach swojej własnej profesji. Napisał, badania siedmiu medycznych specjalizacji przeprowadzone przez ekonomistów wykazały, że psychiatrzy mają więcej problemów małżeńskich z problemami seksualnymi włącznie niż przedstawiciele wszystkich innych specjalizacji. Każdy, kto obraca się w środowisku doradców, wie, że niezależnie od tego, jak wypadają w oczach klientów, we własnym życiu osobistym nie są bardziej wolni od kompleksów, depresji, problemów z komunikacją, walki o wpływy, lęków, złych nawyków i innych problemów. Podobnie jest w prowadzonych przez nich organizacjach i klinikach. Wyprzedzają również przedstawicieli innych specjalizacji pod względem liczby rozwodów, samobójstw, przypadków leczenia psychiatrycznego. Najwięcej psychiatrów znajduje się pod opieką innych psychiatrów. Jeśli jedni psychiatrzy potrzebują innych psychiatrów, bo nie mogą sobie sami ze sobą poradzić, to dlaczego mielibyśmy do nich chodzić, jeśli w Biblii mamy odpowiedzi, których szukamy? Słyszymy w kółko to samo zdanie. W Kościele potrzebujemy pomocy profesjonalistów. Słyszeliście to już? Potrzebujecie pomocy profesjonalistów, czyli ludzi wyszkolonych. Dr. Zylbergeld mówi w innym miejscu, a ja go cytuję, jednym z najbardziej, i pisze to po 15 latach badań, jednym z najbardziej trwałych i najważniejszych efektów doradztwa jest pragnienie dalszego doradztwa. Mam przeczytać jeszcze raz? Jednym z najbardziej trwałych i najważniejszych efektów doradztwa jest pragnienie dalszego doradztwa. Oczywiście moglibyśmy mówić o ludziach niezbawionych. Niedawno odwiedziła mnie pewna przemiła siostra, która jest Żydówką wierzącą w Jezusa i która od wielu lat jest żoną żydowskiego psychiatry. Powiedziała, mogłabym długo opowiadać, co oni mówią o swoich klientach podczas różnych spotkań towarzyskich i jak mówią swoim klientom twierdzącym, że są zdrowi i po prostu chcą przestać się leczyć. Wtedy mówią im, niech pan nie myśli, że kiedy pan wróci, będę miał jeszcze dla pana czas, a jeśli pan odejdzie, to dojdzie do załamania nerwowego, a ja będę musiał podnieść stawkę, żeby pana z powrotem wyleczyć. Nazwała ich krwiopijcami. Psychologia i psychiatria zostały nazwane przez psychiatrę i psychologa, który miał odwagę to przyznać, jedynym zawodem, który tworzy własne ofiary. Im więcej mamy psychiatrów, im więcej mamy szpitali psychiatrycznych, tym więcej potrzebujemy ludzi, których muszą oni przekonać, że trzeba skorzystać z ich oferty. Autor pisze, nie jest już niczym niezwykłym fakt, że wielu ludzi szuka terapeuty, który rozwiąże ich problemy spowodowane w ramach poprzedniej terapii. Dalej czytamy, przesłanie głoszone przez terapeutów i popularne w naszej kulturze polega na tym, że jeśli doświadczamy jakiejkolwiek formy niezadowolenia, powinniśmy szukać pomocy specjalisty. Biorąc pod uwagę amerykańską skłonność do polegania na specjalistach i wysiłki owych specjalistów przekonujących nas, jak bardzo potrzebujemy ich usług, trudno się wydostać z tego zamkniętego koła. A to niedobrze, gdyż wielu pacjentów czeka rozczarowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, to mówi psycholog kliniczny po 15 latach badań, po pierwsze nie istnieją absolutne żadne dowody na to, że terapeuta posiada jakąkolwiek szczególną wiedzę na temat zmiany zachowań albo że zyskuje lepsze rezultaty w przypadku jakiegokolwiek pacjenta czy problemu niż ludzie bez formalnego wykształcenia czy wyszkolenia. Innymi słowy, większość ludzi prawdopodobnie ze strony przyjaciół, krewnych czy innych osób ma taką samą pomoc, jaką oferują terapeuci. Psychoterapia jest nazywana leczeniem przez mówienie. To wszystko, co robią. Tak naprawdę to nawet nie oni mówią, lecz pacjenci. Oni tylko słuchają. Powinniśmy słuchać siebie nawzajem. Musimy okazywać sobie nawzajem troskę. To są wielkie potrzeby w Kościele Jezusa Chrystusa, o których już mówiliśmy. Nośmy wzajemnie swoje brzemiona. Troszczmy się o siebie nawzajem. Wykazujmy zainteresowanie tym, co się dzieje w życiu innych. Lecz teraz mamy w Kościele nowych specjalistów. Mówiliśmy już o tym i jeszcze będziemy mówić, że pastor jest wystarczająco kompetentny, by głosić kazania lub nauczać na podstawie Biblii, lecz nie jest rzekomo kompetentny, by doradzać na podstawie Biblii, chyba że posiada dyplom z psychologii i jest profesjonalistą. To nie jest biblijne. Mówiliśmy o psychologii chrześcijańskiej. Mam kilka broszur wydanych przez czołowych chrześcijańskich psychiatrów z kliniki Minnith and Meyer w Dallas. Co wam proponują? Możecie przeczytać od deski do deski całą broszurę czołowych psychiatrów chrześcijańskich i nie znajdziecie tam nawet jednej wzmianki, że chodzi o pomoc chrześcijańską, że chodzi tutaj o korzystanie z pomocy Biblii jako Słowa Bożego. Mamy tutaj psychoterapię grupową, indywidualną, terapię modyfikacji zachowań, biofeedback, terapię relaksacyjną, gestalt, analizę interaktywną, transaktywną itd. Twierdzą, że wykorzystują tak zwane chrześcijańskie podejście eklektyczne, co oznacza, że czerpią ze wszystkiego po trochu. Nie chcę krytykować ani poniżać tych ludzi. Chcę tylko po prostu wskazać na prawdę. Oni są szczerzy, kochają Pana i chcą pomagać ludziom, lecz próbują im pomagać za pomocą psychologii, podczas gdy odpowiedź leży w Słowie Bożym, prostym, czystym, nieskażonym i niewypaczonym przez ludzkie teorie. Jest taki krótki wiersz, który kończy się następująco. Któż by opuścił źródło wody czystej, by pić mętną ciecz ze strumienia, gdzie ludzkie marzenia i ludzkie wymysły zmieszano ze słowem zbawienia? To jest eklektyczna psychologia. Eklektyczna psychologia chrześcijańska. I znów musimy zacytować proroka Jeremiasza, przez którego mówi Bóg, wyrażając zdumienie. Przeczytajcie sobie pierwszych kilka rozdziałów Księgi Jeremiasza. Mówi, czy kiedykolwiek istniał naród, który mając fałszywych bogów zmienia ich? Nie, oni pozostają lojalni wobec fałszywych bogów, lecz mój lud, który ma Boga prawdziwego, porzucił mnie. Zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów i zamienił mnie, który jestem prawdziwym Bogiem, na tych, którzy nie są bogami. I mówi Jeremiasz, macie tylu bogów, ile macie miast w Izraelu. Uwierzylibyście? A potem mówi, mój lud popełnił dwojakie zło. Porzucili mnie, źródło wód żywych, i wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I my odwróciliśmy się od tej księgi, która zapewnia, że posiada wszystkie odpowiedzi, zwracając się ku systemom ludzkim, szukając w nich pomocy. Lecz Biblia mówi, że tylko w niej można znaleźć tę pomoc. Pewien świecki psycholog mówi, interesujące, że właściwie właśnie świeccy psychiatrzy i psychologowie na to wskazują. Mówi, psychologia stała się czymś w rodzaju zamiennika starych wierzeń religijnych. On nie jest chrześcijaninem. Mówi, różne szkoły terapii proponują wizję dobrego życia i jego prowadzenia, a ci, których przodkowie czerpali pociechę ze słów Boga u ołtarzy Chrystusa i Jahwe, teraz stoją u ołtarzy Freuda, Junga, Carla Rogersa, Alberta Ellisa, Wernera Erharda i wielu innych autorytetów. Chciałbym ponownie zacytować tę książkę Bruce'a Naramora, Jesteś kimś szczególnym. Już widzicie, że chodzi o nasze ego. I o tym będziemy mówić. Dokąd prowadzi nas psychologia? Czym się zajmuje? Zajmuje się naszym ego. Możemy zaglądać w siebie, do wewnętrznego świata, analizować nasze zachowanie, żeby znaleźć naukowe metody regulacji zachowań. Mamy zagłębić się w naszą psychę i dowiedzieć się, kim my jesteśmy, kontaktując się z własnym ja, naszymi uczuciami. Ja myślałem, że powinniśmy kontaktować się z Bogiem, a tymczasem chodzi o to, żeby odkryć, kim my jesteśmy. Widzicie to? To jest nauczanie, którym się dziś zajmujemy, a więc jesteś kimś szczególnym. Autor mówi, pod wpływem humanistycznych psychologów, jak Carl Rogers i Abraham Maslow, wielu z nas, chrześcijan, zaczęło dostrzegać potrzebę miłości własnej i poczucia własnej wartości. Dokąd to prowadzi? W głąb naszego ja. O co chodzi w naukach ruchu ludzkiego potencjału? O nasze ja. Posiadamy nieskończony potencjał. Jak brzmi to całe kłamstwo? Jesteście bogami, wszystko macie w sobie. Dokładnie tam prowadzi nas psychologia i niestety chrześcijańska psychologia podchwyciła to kłamstwo. Przejdźmy do 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Czytaliśmy już te wersety. Wiecie, że wąż kusił kobietę, by zjadła z drzewa, z którego Bóg zabronił im spożywać. Zauważcie werset 5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Werset 6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi, który był z nią i on też jadł. Tutaj się wszystko zaczęło. Biblia pokazuje nam to w jasny sposób. Jak byście to nazwali? Była to jedna wielka podróż do własnego ja. Jedna wielka podróż do własnego ja. Czy Ewa poradziła się Adama, swego męża? Nie. Czy poradziła się Boga? Nie. Co ją pociągnęło w tym drzewie? Jak pięknie to wygląda dla mnie. Jak wspaniale mi smakuje. Jak bardzo uczyni mnie mądrą. To było ja, mnie, moje. Był to pierwszy akt egoizmu w historii ludzkości. W szaleńczym pędzie ku zaspokojeniu swojego ja podeptała honor, oddanie Bogu i prawdę. Zapomniała o złożonych ślubach, jakiekolwiek złożyła, gdy Bóg połączył Adama i Ewę. Zapomniała o poddaniu swemu mężowi Adamowi. Nie troszczyła się o poddanie Bogu, który ją stworzył i umieścił w tym ogrodzie. Wszystko, o czym myślała, to było jej własne ego. Uwierzycie? Cytowaliśmy Carla Rogersa, który w chwili, gdy jego żona śmiertelnie chorowała, stwierdził, że nie będzie się o nią troszczył, ponieważ myślał głównie o sobie. Napisano o tym całe książki inspirowane psychologią. Podał tytuły niektórych. Szukając numeru jeden. Widzicie? Chodzi o poszukiwanie siebie. Mamy szukać siebie. To wchodzi do Kościoła Jezusa Chrystusa, jest zdumiewające. Pamiętacie o człowieku nazwiskiem Timothy Leary? Był to guru narkotyków. Wcale nie usunął się w cień. Wydaje rocznie 40 do 50 odezw kierowanych do uniwersytetów i uczestników wielkich konferencji. Oto fragment taśmy, której słuchałem. Jest to jego przemówienie do 22. dorocznego zjazdu Stowarzyszenia Psychologii Humanistycznej. Mówi, jestem humanistą. Zawsze próbowałem być dobrym humanistą. Co to znaczy być dobrym humanistą? Mówią, że nie ma absolutów ani standardów dobra i zła. To jest logo, które chciałbym ze sobą wziąć, gdy przejdę do wyższego miejsca. O czym on mówi? Co to jest wyższe miejsce? Dalej mówi, termin psychologia humanistyczna jest niemal tautologią, masłem maślanym. Przecież humanista jest psychologiem, tak jak psycholog humanistą. Czy to nie jest to samo? Powiada i posłuchajcie tego. Moglibyśmy dowodzić, że historia ludzkości jest ekscytującym i żywym napięciem między humanistami, czyli tymi, którzy wierzą w wewnętrzny potencjał i wewnętrzną boskość, a tymi, którzy w to nie wierzą. Oto humanista, który mówi o wewnętrznej boskości i nie ma na myśli Boga, ma na myśli ego. I mówi, że cała historia jest walką między tymi, którzy wierzą we własną boskość, a tymi, którzy w to nie wierzą. Co wy na to? Posłuchajcie tego. Straszne rzeczy mówi o tym judeo-chrześcijańskim podręczniku organizacyjnym, podręczniku, jak nazywa Biblię. Mówi, słyszeliście już wcześniej, jak deptałem tego szczura. Dalej używa okropnego języka. Potem mówi, zgadzam się, że Ewę należałoby uznać bohaterką psychologii humanistycznej. Co byście powiedzieli na gorące oklaski dla Ewy? I uczestnicy tej wielkiej konferencji biją brawo z uśmiechem. Oni wiedzą, o czym mowa. Wiedzą, skąd to się wzięło. Leary mówi dalej. Nasza podróż zawsze miała miejsce. Od średniowiecza przez sufizm, kabałę, masonerię, męskie i żeńskie grupy czarnoksięskie, rycerzy maltańskich, loże masońskie, wielkie świątynie średniowiecza, w których można zobaczyć znaki zodiaku w samym środku, duch humanizmu, wszelkie tajne braterstwa, wszystko stanowi jedno, próbę dojrzenia Boga w oczach kochanka. To nie my wynaleźliśmy te rzeczy. Ani w latach 50., ani w 60., gdy wprowadzono LSD. To się dzieje od zawsze. A potem mówi o mózgu, określając go jako bezmyślny hardware, który nie działa bez oprogramowania. I dodaje, mamy teraz nowe metody, by go odpowiednio zaprogramować. Będziemy jeszcze o tym mówić, bo tutaj wchodzą w grę niektóre narkotyki. Egocentryzm. To pochodzi z Edenu. Oni wiedzą, że Ewa to zrobiła, nazywają ją pierwszą bohaterką psychologii humanistycznej. Ze strony Ewy wymagało to pewności siebie. Wymagało zadbania o siebie samą i samowoli w tym, co zrobiła. Był to pierwszy samolubny akt, który zniszczył całą ludzkość jako stworzony obraz Boga. I tak ludzie stali się egoistami. Oto słowa szefa największej chrześcijańskiej organizacji dobroczynnej na świecie. Mówi, problem polega na tym, że ludziom brakuje samoświadomości i mają ubogi obraz samych siebie. Współcześni naukowcy, behawioralni psychologowie chrześcijańscy potwierdzają, że obraz samego siebie jest prawdziwym kluczem do osobowości i postępowania. A ja myślałem, że to Jezus jest kluczem do osobowości i postępowania. Myślałem, że jesteśmy przemieniani na Jego obraz. Widzicie, jesteśmy teraz nauczani, że niewiasty z nadwagą powinny wizualizować piękną, szczupłą sylwetkę, którą powinny posiadać. Próbujcie przemienić się w taki obraz samych siebie, jakiego pragniecie. Moja Biblia w drugim liście do Koryntian 3,18 mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieni w Jego obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Teraz słyszymy, że mamy się przemieniać w obraz samych siebie, a kluczem do naszego postępowania jest dobre myślenie o sobie i pozytywny obraz samego siebie. Pewność siebie, samoakceptacja, samorozwój, samodoskonalenie, samozadowolenie, aż do znudzenia i dalej, w nieskończoność. Postawiliśmy nasze ja w miejscu Boga. I wszystko, co czyni Bóg, jest dla mnie, dla mojego samopoczucia. Robert Schuller w cytowanej już wypowiedzi mówi, Chrystus cierpiał na krzyżu, bo znał radość sukcesu i cierpiał na krzyżu, by uświęcić poczucie własnej wartości. I cierpiał na krzyżu, by uświęcić nasze poczucie własnej wartości. I dodaje, krzyż uświęca podróż do własnego ja. To nie jest ten krzyż, o którym ja wiem ze Słowa Bożego. Robert Schuller w książce Poczucie własnej wartości Nowa Reformacja pisze, nie jesteśmy źli, po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jacy jesteśmy dobrzy. Poczucie winy jest utratą poczucia własnej wartości. Jeśli tracicie poczucie własnej wartości, to jesteście w piekle. Ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy, przekonają się, że piekło jest znacznie gorsze i że zostali oszukani. Schuller pisze, że nazwanie kogoś grzesznikiem jest obrazą jego ludzkiej godności, a Jezus nigdy nie nazwałby nikogo w ten sposób. A przecież Jezus powiedział, nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Robert Schuller powiada, że powinniśmy mówić ludziom, jacy są dobrzy, bo jeśli nie zdadzą sobie sprawy, jak bardzo są wartościowi, to nie uwierzą, że Bóg ich kocha, a Jezus za nich umarł. To jest idea hollywoodzka, nie biblijna. Zatem psychologia wprowadziła ego do Kościoła. Robert Schuller mówi, miłość własna jest ukoronowaniem. Posłuchajcie, jak często pada słowo własna i siebie, swoje. Miłość własna jest ukoronowaniem poczucia własnej wartości. Jest to szlachetne uczucie szacunku do samego siebie i obfitującej wiary w siebie. Jest szczerym zaufaniem samemu sobie. Myślałem, że mamy wierzyć w Boga. Myślałem, że mamy zaufać Chrystusowi. Pochodzi ona z odkrywania siebie, samodyscypliny, przebaczania samemu sobie i samoakceptacji. Jej efektem jest poleganie na sobie, pewność siebie i wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, łagodne jak noc. Nie. Poczucie bezpieczeństwa ma inne źródło. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Bo Tobie zaufał, nie samemu sobie. Istnieje wielka różnica między tym, co proponują Biblia, psychologia i chrześcijańska psychologia. Oto przykład młodego mężczyzny czy młodej kobiety podczas pierwszej publicznej wypowiedzi w liceum. Kolana im się trzęsą, cali drżą jak galareta, nie mogą z nikim rozmawiać, bo są jacy? Jak to zazwyczaj nazywamy? Skoncentrowani na sobie, prawda? O czym myślą? Wyjdę na głupka, będą się ze mnie śmiać, jaką ocenę dostanę, jak sobie poradzę, ja, mnie, moje. Co poleca psychologia? Prowadzi do obsesji na własnym punkcie. Samorozwój, pewność siebie, samokontrola, samoprojekcja. Jakie jest biblijne rozwiązanie? Polega na odwróceniu się od siebie samego, zakochaniu się w Nim i w bliźnich oraz w zaparciu się siebie, aby szczerze zapragnąć być kanałem Bożego błogosławieństwa lub Jego napomnienia dla innych. Nie dbasz o to, czy Cię krzyżują, czy się z Ciebie śmieją, nie martwisz się o to, co o Tobie myślą. Jedyną troską jest służyć Bogu i Jego zadowolić. Zostaliśmy uwolnieni od samych siebie i jesteśmy wolni. To jest pogląd biblijny w odróżnieniu od psychologicznego. Doszło już do tego, znalazłem świadectwo pewnego człowieka, przywódcy chrześcijańskiego, który prowadzi teraz centrum rekolekcyjne. Nie podam jego nazwiska, lecz zetknął się i zaangażował w działanie grupy T, która zajmuje się mentalnym uwalnianiem gniewu. To się dzieje w chrześcijańskich kościołach za sprawą chrześcijańskiej psychologii. Bierzecie poduszkę i rzucacie nią, wyładowując agresję i krzycząc: nienawidzę Cię, nienawidzę mojego ojca, nienawidzę Cię, tato, a nawet nienawidzę Boga. A potem prosicie Go o przebaczenie. Carol Terris jest psychologiem i autorką ciekawej książki pod tytułem Gniew, w której pisze, a nie jest chrześcijanką, to, co Biblia nazywa samokontrolą, należy praktykować, a jeśli nie ma żadnego wentyla bezpieczeństwa, gniew się potęguje i narasta. Czy to nie interesujące, że ludzie mówią, jeśli będziemy wyznawać i mówić pozytywnie, to wzmożemy w sobie to, co pozytywne. Lecz jeśli wypowiadamy się negatywnie, to się pozbywamy tego, co negatywne. Jest w tym jakaś sprzeczność. Trochę bez sensu. Człowiek, o którym wspomniałem, mówi, zetknąłem się z długo powstrzymywanym gniewem na Boga, na Kościół, na Ojca, na siebie samego, na żonę. Jego żona przeszła tę samą terapię i również zetknęła się z własnym gniewem. A on mówi dalej, to był początek końca naszego małżeństwa. Rozwiedli się i z tym nowym egocentrycznym poglądem, który im wpojono, stwierdzili, że jest to, cytuję, zdrowy początek dla obojga. Nazywając to głupotą, pewien recenzent tej książki pisze, uderzające jest to, że ów człowiek uznał to za zasadę chrześcijańskiego życia, opisując siebie samego jako Abrahama wezwanego do opuszczenia przez wiarę małżeńskiego bezpieczeństwa i rozpoczęcia duchowej pielgrzymki. Świadomie postawił niejasne poszukiwania indywidualnej autentyczności emocjonalnej ponad chrześcijańskim wezwaniem do poświęcenia, wierności i wytrwania w małżeństwie. Poddali się egocentryzmowi. Cytowaliśmy już Bruce'a Larsona z jego książki Zdrowy Chrześcijanin. Bruce Larson pisze tak, a jest przywódcą ewangelicznym. Mam nadzieję, że moja żona nigdy się ze mną nie rozwiedzie, bo kocham ją z całego serca. Lecz jeśli któregoś dnia poczuje, że ją ograniczam lub sprawiam, że czuje się gorsza lub w jakikolwiek sposób stoję na drodze jej rozwoju w Bożym planie, to mam nadzieję, że będzie się czuła wolna, by mnie porzucić, nawet jeśli teraz jest pewna swoich uczuć. Istnieje coś ważniejszego od trwałości małżeństwa, co ma związek z uczciwością, osobowością i celem. Cóż za uczciwość? To jest zaprzeczenie uczciwości w stosunku do wszystkich z wyjątkiem siebie samego. Zig Ziglar pisze, parafrazując słowa Poloniusza z Hamleta, akceptując siebie samego, zobaczysz siebie jako kogoś, kto zasługuje w życiu na dobre rzeczy. Ja nie zasługuję na dobre rzeczy w życiu, lecz na wieczne potępienie. Czym jest łaska? Łaska to niezasłużone dobro. Łaską jesteście zbawieni. Ja na to nie zasłużyłem. Zapłatą za grzech i na to zasłużyłem jest śmierć. Jeśli zasługujemy na dar, to nie dar. Darem Bożym jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Shakespeare pisze, a najważniejszy, byś zawsze był wierny samemu sobie. Możesz łamać przysięgę złożoną mężowi lub żonie lub komukolwiek innemu. Jeśli tylko pozostajesz wierny samemu sobie w swojej autentyczności, to kłamstwo jest głoszone przez psychologów, a nawet przez psychologów chrześcijańskich. Ta fałszywa uczciwość nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Lecz właśnie tak postąpiła Ewa w ramach wielkiej podróży w głąb siebie. Poszła w ślady szatana, który jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. A teraz to wchodzi do Kościoła Jezusa Chrystusa i w tragiczny sposób zmienia nasze postrzeganie krzyża. Robert Schuller powiada, klasyczna interpretacja nauczania Chrystusa o wzięciu na siebie naszego krzyża. Musicie sobie zadać pytanie. Jezus powiedział, zaprzyjcie się samych siebie i weźcie swój krzyż, bo jeśli kto idzie za mną, nie niosąc swego krzyża, nie jest godny być moim uczniem. Jak to jest, że choć Jezus kazał nam zaprzeć się samych siebie, jesteśmy w Kościele zalewani zewsząd nauczaniem, że musimy samych siebie dowartościować, miłować, akceptować i widzieć siebie samych jako wartych tego, co w życiu najlepsze. To jest dokładne przeciwieństwo. Jak mężczyźni i kobiety kochający Boga, wierzę, że przynajmniej wielu z nich Go kocha, mają szczere serca, jak mogą przyjmować coś tak sprzecznego ze Słowem Bożym? Ponieważ wzięli to ze świata, a dokładniej z psychologii, a następnie wprowadzili do Kościoła Jezusa Chrystusa. Robert Schuller pisze, klasyczna interpretacja nauczania Chrystusa o wzięciu na siebie naszego krzyża zdecydowanie wymaga reformy. W książce Poczucie własnej wartości Nowa Reformacja mówi, potrzebujemy nowej reformacji, ponieważ Kościół błądził przez stulecia. Mieliśmy teologię skoncentrowaną na Bogu, a potrzebujemy teologii skoncentrowanej na człowieku. Dodaje, Calvin i Luther doskonale uczynili, kierując Kościół z powrotem do Słowa Bożego w ramach reformacji. Lecz teraz potrzebujemy nowej reformacji, która skieruje nas ku nam samym i ku poczuciu własnej wartości jako wielkiej potrzebie na dziś. Słowa Jezusa były propozycją pewnego marzenia, inspirującej idei, która wcielona w ego pomaga nam ujrzeć i dostrzec moc poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości. Czym jest poczucie własnej wartości? Cóż, ci panowie, kolejna książka pióra Antoniego Heckemy nosi tytuł Chrześcijanin wpatrzony w siebie. Po co wpatrywać się w Pana? Po co odwracać się od siebie samego ku Niemu? Chrześcijanin wpatruje się w siebie. Bruce Naramore, jesteś kimś wyjątkowym. Co oni mówią? Psalm 139 naucza o poczuciu własnej wartości. Czyż nie? Przeczytajcie Psalm 139, gdzie Dawid mówi, jestem cudownie stworzony i uformowany. Spójrzcie na projekt widoczny w naszych genach. Czy to nie buduje w was poczucie własnej wartości? A dlaczego miałoby dawać? Krowy mają tak samo cudownie uformowane geny jak wy. To nie ja stworzyłem moje geny. Gdy patrzę w gwiazdy na niebie, kilka miesięcy temu odbyłem pieszą wycieczkę w góry z plecakiem i przeszedłem 5 przełęczy na wysokości około 4000 metrów. Mówię wam, że w nocy na tej wysokości wydaje się, że można dotknąć drogę mleczną, wyciągając rękę. Przyglądając się kwiatom na szlaku, jak są fantastyczne. Oczywiście za każdym razem, gdy patrzę w gwiazdy i oglądam kwiaty, rośnie moje poczucie własnej wartości. Myślę sobie, jaki jestem wspaniały, bo przecież stworzyłem. Nie. Co mówi Pismo? Niebiosa głoszą chwałę Boga. Firmament ukazuje dzieło Jego rąk. Gdy patrzę na własne geny, nie buduje to mojego poczucia własnej wartości bardziej niż gdybym oglądał geny kogokolwiek innego. Nie mam nic wspólnego ze stworzeniem żadnego z nich. Nie ma to nic wspólnego z poczuciem własnej wartości. W gruncie rzeczy nic nie ma wartości samo w sobie. Diament nie ma wartości sam w sobie. Wszystko jest warte tyle, ile ktokolwiek zechce za to zapłacić. Lecz powiecie, że Bóg zapłacił niesamowitą cenę. Bruce Naramore, może znajdę, choć nie on jeden tak twierdzi. Tak wielu z nich mówi to samo. Pisze, cóż za fundament poczucia własnej wartości? Zapłacona cena mówi o wartości zakupu. Chrystus nie umarł za zwierzęta ani warzywa, lecz za ludzi wartych Jego śmierci. Co powiedział Jezus o naszej wartości? Jesteście warci więcej niż wróble. O tak, buduje to moje poczucie własnej wartości. Jestem wart więcej niż bezwartościowe ptaki. Nie przypisał nam specjalnie wielkiej wartości, prawda? A Naramore pisze, drogoście kupieni. Jesteśmy obiektem wartym odkupienia. Ci panowie twierdzą, że jesteśmy warci krwi Jezusa i to ustala naszą wartość. Cóż za egocentryczny punkt widzenia? A co z Bożą chwałą? Co z zaspokojeniem sprawiedliwości Bożej? Wszystko odnosi się teraz do mnie. Wszystko, co zrobił Jezus, było dla mnie i ze względu na moją wartość. A co z wyrzuceniem szatana z nieba i przyszłym stworzeniem nowego wszechświata? Mamy egocentryczny punkt widzenia. Wszystko jest dla nas. Wszystko, co zrobił Bóg, ustanawia moją wartość. Nie, wręcz przeciwnie. Im większa cena, tym bardziej powinienem się wstydzić, że Syn Boży musiał umrzeć za moje grzechy. Stara pieśń mówi o Królu Chwały, który przez nas musiał włożyć koronę z cierni. To powinno sprawić, że skulę się ze wstydu, bo On musiał umrzeć za mnie. Dlaczego miałoby mi to dawać poczucie własnej wartości? Mówimy o czymś dokładnie przeciwnym, niż Jezus mówił. Jezus przybył do domu pewnego faryzeusza, gdzie pewna niewiasta umyła jego nogi swymi łzami i wytarła włosami. A Szymon pomyślał sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, że to prostytutka i grzesznica. A Jezus mówi, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Słucham, mistrzu. Wszedłem do twego domu z zakurzonej drogi, a ty nie dałeś mi wody do umycia. Ona umyła moje nogi łzami. Nie dałeś mi ręcznika, a ona wysuszyła moje nogi swymi włosami. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu dłużny wielką sumę, a inny niewiele pieniędzy. Umorzył długi obydwu. Który twoim zdaniem będzie go bardziej miłował? Szymon odparł, myślę, że ten, któremu więcej darowano. Jezus odpowiedział, słusznie osądziłeś. Ta kobieta bardzo grzeszyła i bardzo miłuje, bo wiele jej odpuszczono. Jezus mówił coś kompletnie różnego od postawy naszego poczucia własnej wartości. Mówi o świadomości naszej niegodności. On umarł za takiego nędznika jak ja. Tego się już nie śpiewa w kryształowej katedrze. Zmieniono te słowa ze starych śpiewników. Nie lubią teologii robaczej. Lecz Jezus mówi, im większą masz świadomość swojej niegodności, że jesteś nędznikiem i robakiem, tym większa jest twoja wdzięczność za to, że Bóg tak bardzo się zniżył, żeby cię podnieść. Krytyka pod adresem książki Zwiedzione chrześcijaństwo pochodzi między innymi z kręgów pozytywnego wyznawania. Ponieważ piszemy, że zbliżamy się do Boga jedynie jako niegodziwi, niegodni grzesznicy, zbawieni z łaski. Stara pieśń mówi, jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski. Nie dla mych grzechów, lecz za darmo. Paweł pisze, jeśli otrzymaliście, to dlaczego uważacie, że to z was? Dlaczego myślicie, że to wasza własność? Nie dla mych uczynków, lecz darmo, bo łaska została mi udzielona, gdy uwierzyłem. A oni na to nie. Ty możesz sam siebie nazywać grzesznikiem, a ja jestem dzieckiem króla. Mam prawo jeździć jaguarem i należy mi się to, co najlepsze. Nigdy nie przestaniemy być grzesznikami zbawionymi z łaski. I tak zostanie na zawsze, nawet w niebie. Chrystus będzie miał na ciele znaki Golgoty i zawsze będzie barankiem zabitym od założenia świata. Jeśli wymazujecie znaki Golgoty, to co one dla was znaczą? Za co będziemy Go wielbić? Będziemy śpiewać temu, który nas umiłował i uwolnił od grzechu swoją własną krwią. Oto radość i chwała w niebie wyrażana przez odkupionych, którzy nigdy tego nie zapomną. Nigdy nie uwolnicie się od faktu, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi z łaski. Oni twierdzą, że niektórzy bohaterowie Biblii mieli dobry obraz samego siebie. Weźmy na przykład Mojżesza. Druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, pamiętacie? Bóg przemówił do niego spośród płonącego krzewu. Mojżeszu, chcę, żebyś poszedł do Egiptu i wyzwolił mój lud. A Mojżesz na to, najwyższy czas, panie. Ja jestem najwłaściwym człowiekiem do tej roboty. Jeśli tak to widzicie, to znaczy, że nie Bóg was wybiera do służby, tylko wasze ego zapragnęło zasłużyć się czymś u Boga. Gdyby to Bóg was wybrał, mielibyście pełną świadomość własnej niewystarczalności do wykonania postawionych zadań. Zauważcie, co mówił Mojżesz. Panie, nie umiem, nie jestem w stanie tego zrobić. A co odpowiada mój Bóg? Mojżeszu, twój problem polega na braku poczucia własnej wartości. Nie szanujesz siebie. Jesteś ofiarą epidemii złego obrazu samego siebie, która ogarnia cały świat. Dlatego zamierzam wysłać cię na rok lub dwa do kliniki na terapię chrześcijańską, gdzie zajmą się tobą doradcy. Nauczymy cię, jak kochać się samego siebie, jak podziwiać samego siebie, jak mieć dobre samopoczucie, rozwijać wiarę w siebie. Nauczymy się używać mowy ciała, kilku technik psychologicznych, żebyś mógł manipulować ludźmi i będziesz fantastycznym wybawicielem. Tak się dzisiaj mówi, prawda? A co Bóg zrobił naprawdę? Zajął się poczuciem własnej wartości Mojżesza? On nie miał złego obrazu samego siebie, lecz właściwy obraz samego siebie. Pewien człowiek zwrócił się do pastora: pastorze, pomóc się, żebym Bóg pomógł mi stać się niczym. Pastor mówi: ty jesteś niczym, przyjmij to przez wiarę. Żydzi przejawiali pewien rodzaj pychy w związku z ich wartością. Jesteśmy potomstwem Abrahama. A Jan Chrzciciel mówi: nie zadzierajcie nosa. Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić potomstwo Abrahamowi, prawda? Mojżesz. Kim był Mojżesz? Najskromniejszym człowiekiem na całej ziemi. Bóg wybrał najskromniejszego człowieka na całej ziemi, by stanął naprzeciw najpotężniejszego władcy w jego pałacu i uwolnił swój lud, aby Bóg odebrał sobie chwałę, a nie człowiek. Bóg nie próbował budować w Mojżeszu poczucia własnej wartości ani pozytywnego obrazu siebie. Co mu powiedział? Powiedział: ja będę z tobą. Ja będę z tobą. I gdyby Mojżesz uważnie słuchał, to zauważyłby, że Bóg wcześniej powiedział: ja usłyszałem wołanie mego ludu, ja widziałem ich niedolę, ja się o nich zatroszczę, ja stąpię, by ich uwolnić. A ty, Mojżeszu, będziesz narzędziem do wykonania tej pracy. Ale nie podnoś głowy zbyt wysoko, jak ten osioł, na którym Jezus wjechał do Jerozolimy w niedzielę palmową. Tego samego wieczoru, rozmawiając z innymi osłami w stajni, powiedział: wow, szkoda, że was tam nie było, że nie widzieliście, jak mnie witano. To było fantastyczne. Machali mi nad głową gałązkami palmowymi, rzucali mi płaszcze pod kopytka. Nie znałem wcześniej imienia ojca, a teraz już znam, bo wszyscy wołali: syn Dawida, syn Dawida. I wiecie co? Myślę, że chcą mnie obwołać królem. Niesamowite, no nie? No nie, przecież wszyscy mamy niskie poczucie własnej wartości i nie przyszło nam to do głowy. Naprawdę? Dzieci Izraela popełniły duchowe cudzołóstwo, bałwochwalstwo. Zrobili sobie złotego cielca jeszcze u stóp góry, z której Bóg przemówił słyszalnym głosem, gdy Mojżesz jeszcze stamtąd nie wrócił, i powiedzieli do złotego cielca: to są wasi bogowie Izraelu, którzy was wyprowadzili z Egiptu. Dacie wiarę? Dlatego Mojżesz rozbił tablicę, bo jeszcze nie zszedł z góry, a oni już złamali prawo. Czytając następny rozdział, widzimy ich, jak pysznią się, nosząc dumnie swoje ozdoby, A Bóg mówi do nich, zdejmijcie z siebie ozdoby, abym nie zstąpił i was nie zniszczył. Pycha jest zbudowana w ludzkie serce. Spójrzmy na uczniów. Jeśli kiedykolwiek istniała grupa nicponi, którzy powinni się wstydzić i mieć niskie poczucie własnej wartości, to właśnie oni zawiedli swego Pana, nie rozumieli Go tak często. A jednak, gdy nie mogli wypędzić demona i musiał to zrobić sam Jezus, powiedzieli Mu o kimś, kto wypędzał demony, lecz nie należał do ich grupy, więc zakazali Mu to czynić, czemu Jezus się sprzeciwił. A potem w drodze do Kafarnaum, gdy już byli w domu, Jezus zapytał, o czym to rozmawialiście tam z tyłu, tak cicho, żeby inni nie słyszeli? Nie chcieli Mu powiedzieć, o co się spierali zaraz po tym, gdy zawiedli. Oto kto będzie najważniejszy. Uważacie, że pycha nie jest głęboko osadzona w waszych sercach? Modliłem się na kolanach o pokorę. Bóg mi pokazał, że jestem dumny z tego, że jestem taki pokorny. Śmiejecie się, ale dobrze wiecie, o czym mówię. W listach starego diabła do młodego, młodszy diabeł pracuje nad swoim podopiecznym, który jest chrześcijaninem, a diabeł chodzi zniszczyć jego wiary. Starszy diabeł pisze, twój podopieczny stał się pokorny, prawda? Czy przypomniałeś mu już o tym? Weźmy ostatnią wieczerzę. Jezus powiedział ze złamanym sercem, z wielką troską i żalem. Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Nie chcieli opuścić pomieszczenia, nie dowiedziawszy się, o kogo chodzi. I uzyskali odpowiedź. Wszyscy z Judaszem włącznie pytali, czy to ja, Panie? Nie uwierzycie, ale następnie zaczęli się spierać o to, kto z nich będzie najważniejszy. Nadal uważacie, że wszyscy cierpimy na brak poczucia własnej wartości? Wiemy, że pycha jest w sercu ludzkości. Przywykliśmy do zbyt dobrego myślenia o sobie, lecz psychologowie nam wmawiają, że mamy zbyt niską samoocenę. Skąd się to wzięło? Początek dał gentleman nazwiskiem Friedrich Nietzsche, który był wielką inspiracją dla Hitlera. Jego książka pod tytułem Antychryst zaczyna się od następującego zdania. Zobaczmy, kim jesteśmy. Jesteśmy hiperborejczykami. Chodzi o mityczną rasę nordyckich bogów, którzy zapoczątkowali rasę aryjską o niebieskich oczach i blond włosach, radzę panów. Tak, pycha. Boskość we wnętrzu. Nietzsche napisał między innymi, że nie kochamy siebie wystarczająco mocno. Erich Fromm, bezbożny ateista i antychrześcijański psycholog, podchwycił tę ideę w 1947 roku w książce Człowiek dla siebie samego. Tytuł innej książki Fromma brzmi Będziecie jako bogowie. Kłamstwo węża uczynił tytułem książki i w gruncie rzeczy podstawą swojej filozofii. I mówi, że powinniśmy kochać samych siebie, bo się nienawidzimy. A jego zdaniem Jezus zachęcał do miłości własnej, mówiąc, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Kościół nigdy tak nie interpretował tych słów. Co one znaczyły przez 1900 lat? Co robimy od rana, zaraz po przebudzeniu? Myjemy się, ubieramy się, robimy sobie śniadanie. Traktuj bliźniego jak siebie samego. Jesteśmy wszyscy skoncentrowani na sobie samych. Psychologowie w niektórych sprawach mają rację. Nie mylą się we wszystkim. Mówią nam, że naszym podstawowym instynktem jest instynkt samozachowawczy. Jak to się ujawniło w Ogrodzie Eden? Człowiek zatroszczył się o własne życie. Jezus powiedział, że jeśli będziemy chcieli zachować swoje życie, to je stracimy. Musimy oddać Mu nasze życie, a wtedy otrzymamy życie prawdziwe. Powiedział nawet, że musimy znienawidzić własne życie. A Erich Fromm twierdzi, że wszyscy nienawidzimy własne życie i dlatego powinniśmy umiłować samych siebie i nauczyć się tego. Kościół nigdy tak nie nauczał. Bezbożny ateista dał Kościołowi nową interpretację wersetu biblijnego. Robert Schuller podchwycił ją jako pierwszy w swojej książce Miłość własna, dynamiczna siła sukcesu. Zrobiła ona furorę w Kościele Jezusa Chrystusa i jest dzisiaj polecana z najzaczniejszych kazalnic. Jezusa zapytano, jakie jest największe przykazanie? Odpowiedział, że pierwsze mówi o miłowaniu Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły, a drugie o miłowaniu bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch, powiedział, stoi całe prawo i prorocy. Na tych dwóch. miłuj Boga i bliźniego. Lecz teraz wprowadzono trzecie przykazanie, miłuj siebie samego. I o dziwo, stało się ono najważniejsze, bo nie możemy miłować Boga ani bliźniego, jeśli najpierw nie umiłujemy siebie samych. Kochamy siebie, to jest oczywiste. Jezus nie mógłby powiedzieć, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, gdybyśmy nie miłowali siebie samych. Nie powiedziałby, czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby wam czyniono, bo gdybyśmy wszyscy nienawidzili siebie samych i chcieli dla siebie jak najgorzej, takie przykazania byłyby niebezpieczne i powodowałyby agresję. Ktoś mówiący, nienawidzę siebie, jestem taki brzydki, taki gruby, chudy, tak bardzo się nienawidzę. To nie jest prawda. Gdyby człowiek nienawidził samego siebie, to nie rozpaczałby, że jest brzydki, lecz byłby zadowolony, że jest brzydki. Można nienawidzić własnego wyglądu, można nienawidzić okoliczności, lecz nie można nienawidzić siebie samego. To jest napisane w Biblii, w liście do Efezjan, rozdział 5. Nikt nigdy nie miał swego ciała w nienawiści. A co z samobójstwem? Jest to ostateczny akt dokonany przez własne ja. Jest to spaczony, wykręcony sposób myślenia, który stanowi przesłanie do innych i ma zostać przez nich odczytany. Otwierdzając domy starców, widziałem pacjentów, którzy prowadzili głodówkę i chcieli umrzeć. Nienawidzili siebie samych? Nie. Oni nienawidzili swoich dzieci, które ich tam umieściły, a potem ich już nie odwiedzały. Dlatego głodujący przekazywali im ostateczną wiadomość. Jest to akt egocentryzmu. Powinniśmy zaprzeć się samych siebie, powinniśmy wziąć swój krzyż, powinniśmy iść za Nim, powinniśmy pozbyć się egocentryzmu i patrzeć na Pana. Dean Martin Lloyd-Jones powiedział, chrześcijanin nie jest dobrym człowiekiem, jest nędznikiem zbawionym dzięki łasce Boga. Ale przecież można powiedzieć, Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Czy nie dowodzi to, że dusza jest nieskończenie cenna? Jezus nie mówi tutaj o wartości duszy. Mówi nam, czy można przeciwstawić lub zamienić wieczność ze mną na posiadanie choćby całego świata przez całe życie? Czy tutaj chodzi o to, że dusza jest cenna? Przeskoczę teraz na chwilę do tematu krzyża, o którym będziemy mówić w następnym wykładzie. Tozer napisał, wśród plastikowych świętych naszych czasów Chrystus musi znów umierać, a my chcemy słuchać kazań o Jego śmierci, bez niesienia krzyża, bez naszej detronizacji. Bez śmierci pozostajemy królami w małych królestwach ludzkich dusz, gdzie koronujemy sami siebie w pysze godnej Cezarów, wskazując się na cienie, słabość i duchową bezpłodność. Pewna pieśń powstała z inspiracji pismami Samuela Rutherforda, XVII-wiecznego szkockiego kaznodziei, który pisał piękne listy, mówi mniej więcej tak. Panna młoda, nie w swą suknię, lecz w ukochanego twarz, wpatruje się i ja też. W króla chwały patrzeć chcę, nie na wieniec, co nam dał, lecz na ślady krwawych ran. Barankowi chwała, cześć, Immanuel królem swej ziemi jest. Samuel Rutherford umarł z tymi słowami na ustach. Cała chwała w ziemi Immanuela. Znów zacytuję Martina Lloyd-Jonesa. Gdy człowiek widzi siebie, jakim jest, to wie, że nikt nie może powiedzieć o nim niczego, co byłoby wystarczająco złe. C.S. Lewis powiedział, czy myślę o sobie dobrze, że jestem miłym facetem? Obawiam się, że czasem tak myślę i niewątpliwie są to moje najgorsze chwile. W momentach największej wnikliwości nie tylko nie myślę o sobie jako miłym człowieku, lecz wiem, że jestem nikczemnym. Na niektóre moje czyny patrzę wręcz z obrzydzeniem. Problem, przed którym stoimy, jest o wiele większy niż psychologia i egocentryzm. Wczytując się w słowa Jezusa, można stwierdzić, że sprawa dotyczy różnicy między niebem a piekłem. Jeśli kto nie bierze swego krzyża, nie zaprze się samego siebie i nie naśladuje mnie, nie może być moim uczniem. Chciałbym zakończyć kilkoma cytatami. Dave Wilkerson zadaje doniosłe pytanie. Jak wielu z nas służyłoby Chrystusowi, gdyby nie oferował nam nic innego oprócz siebie samego? Bez uzdrowienia, bez sukcesu, bez dobrobytu, bez ziemskich błogosławieństw, bez znaków, cudów. Czy wtedy z radością przyjęlibyśmy grabież naszego mienia? Zamiast bezbolesnego życia doświadczalibyśmy okrutnych szyderstw i kamieniowania? Co by było, gdybyśmy zamiast żyć wygodnie musieli znosić prześladowania i tortury, a jedyną lepszą naszą nadzieją był sam Chrystus? Czy kochamy Jego, czy zabiegamy o miłość własną? Gregory Vince, przełożony podziemnego niezarejestrowanego kościoła baptystów w Rosji, który został uratowany w ramach wymiany więźniów za prezydenta Cartera, mówi, że w roku 1962 wierzący w całym kraju musieli przeciwstawić się apostazji. Niepokojący stan duchowy naszych kościołów skłonił nas do zastanowienia się nad naszym własnym życiem. Upamiętanie było sprawą życia i śmierci, opartą wyłącznie na absolutnym autorytecie Biblii. Wtedy rozpoczęło się przebudzenie. A Gennady Kruczkow, obecny przełożony, który teraz siedzi w więzieniu sowieckim, został złapany z odtwarzaczem posiadającym naklejkę Made in USA. Wysyłaliśmy im takie rzeczy, bo Rosjanie nie mieli technologii do ich wytwarzania. Mówi, porzuciliśmy wszystko i wyszliśmy spośród nich, nie posiadając nic oprócz wiary i obietnic Bożych, wchodząc w obfitość Bożych błogosławieństw. 57-letni kaznodzieja, obecnie odbywający drugą karę w gułagu i zagrożony dłuższym wyrokiem, Władimir Kostyniuk, pisze z więzienia do swojej rodziny: pragnę z całego serca, by Pan uczynił mnie instrumentem swego pokoju, abym zasiewał miłość tam, gdzie jest nienawiść, tam, gdzie zwątpienie wiarę, tam, gdzie rozpacz nadzieję, tam, gdzie smutek radość. Kochani, tak wiele chciałbym Wam powiedzieć w tym liście. Najbardziej pragnę być gotów na przyjście mego Zbawiciela i jestem tak wdzięczny Panu, że prowadzi mnie tą drogą i nie wypuści mnie ze swoich rąk. Jesteśmy w Jego rękach. Tylko to się liczy. Pragniemy Go zadowolić, pragniemy Mu służyć. Chcemy zapomnieć o sobie. Chcemy być Jego kanałem błogosławieństwa dla innych w tym świecie.